W San Francisco spotkali się Joe Biden i Xi Jinping. To spotkanie odbyło się na marginesie szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. No i w związku z tym jest dzisiaj ze mną Michał Bogusz z Ośrodka Studiów Wschodnich i będziemy o tym spotkaniu rozmawiać. Witam cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Komu na tym spotkaniu zależało bardziej? Bo całkiem niedawno był szczyt G20 w Indiach, na których Xi Jinping się nie wybrał, choć mógł się wybrać i spotkać się z Joe Bidenem. Tym razem przyleciał sam do Stanów Zjednoczonych. Czy to oznacza, że to Chińczycy byli tym razem tą stroną, która bardziej zabiegała o spotkanie?
Wszystko na to wskazuje. To fakt, że nie pojechał na G20 do Indii, między innymi, żeby uniknąć spotkania z Joe Bidenem, ale były też inne powody. Prawdopodobnie nie chciał podkreślić wagi szczytu w Indiach, z którymi Chiny rywalizują. Też nie podobało mu się komunikat wynegocjowany końcowy przez stronę indyjską, w którym zawarły odwołania do filozofii, ideologii indyjskiej, a nie chińskiej, którą Pekin próbuje przepchnąć w ramach G20. To wszystko spowodowało, że wtedy nie pojechał, a w międzyczasie no, chyba zaczęło docierać na same szczyty władzy w Pekinie ta smutna prawda, że jak jest stan faktyczny chińskiej gospodarki, no i uznano, że trzeba pojechać, żeby spróbować ustabilizować relacje. A mimo to Pekin do ostatniej chwili stawiał Amerykanom warunki. Dopiero w piątek oficjalnie potwierdzono, że Xi Jinping pojedzie, chociaż wydaje się, że Amerykanie odrzucili większość żądań chińskich i tak naprawdę tylko w drobnych sprawach ustąpili im.
Co oznacza ten problem gospodarczy Chin w tym wypadku? Dlaczego Chiny chciałyby uspokoić relacje z Amerykanami ze względu na tą sytuację gospodarczą, która panuje w kraju?
Czy generalnie mówiąc, chiński model rozwoju się wyczerpał. Przez 30 lat to była mieszanina poważnych, dużych inwestycji infrastrukturalnych, które były możliwe dzięki utrzymywaniu wolniejszego wzrostu płac w stosunku do podnoszenia się generalnie PKB i rozwoju gospodarki. Tą różnicę zgarniano i inwestowano w infrastrukturę, która z kolei napędzała znowu wzrost PKB i tak dalej, tylko że to był pusty wzrost PKB. W niektórych latach to było około 50%. I w tym momencie, kiedy wybudujesz drogę, autostradę między jednym centrum gospodarczym a drugim centrum gospodarczym, to ta droga zacznie przynosić bardzo szybko zyski. Ta inwestycja, nawet jeżeli nie jest, droga jest darmowa, to ogólny rozwój gospodarczy, na który się przekłada, bardzo szybko pozwala ogólnym wyniku gospodarki uzyskać zwrot. Ale to się niestety skończyło. Teraz buduje się trzecią, czwartą autostradę albo autostrady czy koleje szybkie koleje między, no w cudzysłowie, wsiami, co nie wygenerowuje wysokiego wzrostu, to się stało po prostu pustym wzrostem. I tak naprawdę chińska gospodarka jest w tej chwili ratowana tylko przez eksport, a eksport zaczyna kuleć, bo światowa gospodarka nie jest w najlepszym stanie, na co przekłada się szereg czynników, ale jeden z ważniejszych jest właśnie popsucie się relacji ze Stanami Zjednoczonymi i Xi Jinping liczy na to, że jeżeli się uda mu uspokoić relacje, to popyt międzynarodowy na chińskie produkty powinien zacząć rosnąć, zwłaszcza, że teraz znowu próbują ratować gospodarkę, rzucając do pieca. W tym wypadku będą prawdopodobnie kierowali duże pieniądze na wzrost mocy produkcyjnych, no i gdzieś upchnąć trzeba będzie te towary.
Gdzie w tych kalkulacjach chińskich wybory w Stanach Zjednoczonych w 2024 roku na horyzoncie możliwe zwycięstwo Donalda Trumpa, a pamiętamy, że Chińczycy raczej za czasów Donalda Trumpa nie cieszyli się z dobrych relacji z Waszyngtonem?
No zwłaszcza w czasie drugiej części jego prezydentury, to tak, ale wydaje się, że Chińczycy uświadomili sobie, że zaraz Stany Zjednoczone wyjdą w ostry etap kampanii wyborczej. Chiny mogłyby się stać jakimś gorącym tematem, co mogłoby skusić czy prowokować pewną eskalację, która by się z kolei przełożyła bezpośrednio na politykę administracji, jeszcze bardziej negatywną w stosunku do Pekinu. Po drugie, tak jak sam mówisz, nie wiadomo, czy Trump nie wróci za rok. W efekcie wydaje się, że ostatnią, jedyną okazją, na którą mógł Xi Jinping mógł liczyć na spotkanie z Bidenem i ustabilizowanie tych relacji, był właśnie szczyt APEC, bo też z powodu kampanii wyborczej Waszyngton unikał zaproszenia Xi Jinpinga z wizytą państwową, bo gdyby go Biden przyjmował w Waszyngtonie, w Białym Domu, z jakąś kolacją państwową, uroczyście, to z kolei mogłoby być wykorzystane przeciwko niemu w kampanii wyborczej. A tak spotkanie gdzieś na boku, na marginesie szczytu APEC było z jednej strony akceptowane przez Amerykanów, z drugiej strony dla Chińczyków to był prawdopodobnie ostatni możliwy moment, żeby cokolwiek uzyskać.
Rzeczywiście już w poprzedniej kampanii w 2020 roku amerykańscy kandydaci licytowali się na to, kto jest twardszy wobec Chin, trochę jak w czasach zimnej wojny. Dobrze, porozmawiajmy o tym, co na tym szczycie się właściwie wydarzyło, co udało się ustalić i czy coś z tego wynika. Czy twoim zdaniem ta odbudowa linii komunikacyjnej pomiędzy armią amerykańską i armią chińską to jest coś, dlaczego warto było to spotkanie odbyć? Czy też sens tego spotkania jest w ogóle jeszcze inny niż te takie szczegółowe ustalenia?
Tak naprawdę to odbudowanie komunikacji bezpośredniej między wojskowymi, a zwłaszcza, co moim zdaniem jest najważniejsze, między dowódcami stykających się ze sobą obszarów odpowiedzialności czy teatrów działań obydwu stron jest najważniejsze, bo to ma zapobiegać eskalacji drobnych czy większych incydentów w terenie, które się już pojawiają i których będzie pewnie jeszcze więcej z czasem. To jest najważniejszy urobek. Cała reszta to tak naprawdę była rozmowa o rozmowach, bo kiedy mówimy, że media podają, że uzgodniono walkę z przemytem fenetylu czy środków do produkcji fenetylu poprzez Meksyk do Stanów Zjednoczonych, to tak naprawdę obie strony powołały tylko komisję czy komitet, który będzie dyskutował, w którym będą prowadziły dyskusje, jak mogą zwalczać handel narkotykami razem. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i wykorzystanie sztucznej inteligencji w wojnie do tworzenia autonomicznych systemów bojowych, to też stwierdzono, że będzie powołany jakiś zespół, który się pochyli, jak strony mogą zaadresować tą sprawę. I tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę z wyjątkiem tego ustanowienia gorącej linii na nowo między wojskowymi w terenie, to cała reszta dotyczyła ustanowienia, to były tak naprawdę rozmowy o rozpoczęciu rozmów.
Chińczycy potrzebują tego uspokojenia również w kontekście tych dwóch konfliktów, które toczą się dziś na świecie. Jeden na Ukrainie, drugi w Izraelu, bo no, można stwierdzić, że znalazły się po drugiej stronie barykady. Wspierają w tych konfliktach przeciwną stronę do tej, którą wspierają Stany Zjednoczone. Czy Chiny obawiają się, że ich zaangażowanie mogłoby ewentualnie doprowadzić do jakiejś eskalacji w tych ich relacjach z Amerykanami?
Komunikat strony chińskiej w żaden sposób nie odnosił się ani do wojny z Hamasem, ani do wojny na Ukrainie. Po stronie amerykańskiej był dosyć taki rytualny, nic nie wnoszący i nie wskazywał, żeby Amerykanie na swoją deklarację, przedstawienie swojego stanowiska otrzymali jakąkolwiek odpowiedź ze strony chińskiej. Pomijając już sam szczyt, wydaje się, że Chińczycy nie mogą z jednej strony opuścić Rosjan, z drugiej strony obawiają się trochę cen wzrostu żywności na rynkach międzynarodowych związanych z wojną na Ukrainę. Zbiory w Chinach, z tego co wiemy, z informacji, które do nas docierają, to wbrew oficjalnym komunikatom i propagandzie nie były dobre, nie były najlepsze. Chiny gwałtownie zwiększyły zakupy żywności, interwencyjne zakupy żywności na rynkach światowych. To jest oczywiście tymczasowe, no bo ich celem jest uzyskanie pełnej samowystarczalności żywnościowej, ale zwiększyły teraz zakupy prawdopodobnie właśnie związane z bardzo słabymi zbiorami. Jeżeli chodzi o wojnę na Bliskim Wschodzie, to, co martwi Pekin, to możliwość wzrostu cen ropy naftowej z tym związanych, bo to uderzy w chiński import ropy, bo nawet jeżeli oni importują tańszą rosyjską ropę, to ona też będzie, jej cena będzie też rosła, jeżeli będzie rosła cena na rynkach światowych, a po drugie wzrost cen ropy naftowej oznacza kryzys światowy i dalszy spadek popytu na produkty wytwarzane w Chinach.
To spotkanie można uznać za taki sygnał pewnego odprężenia w relacjach pomiędzy obydwoma państwami, odprężenia, które przychodzi w ciekawym momencie, bo w momencie, kiedy sporo jest spekulacji o czystkach w chińskiej armii, prawda?
Jest bardzo dużo się tego dzieje. Była wcześniej czystka w dowództwie wojsk rakietowych, potem zniknięto i usunięto ze stanowiska ministra obrony narodowej, a teraz po Pekinie chodzi plotka, że zaczęli znikać wyżsi dowódcy lotnictwa. Nie jest to jeszcze potwierdzone, nie można tego na 100% powiedzieć, że tak się faktycznie dzieje, ale wydaje się, że Xi Jinping zdecydował się na drugą czystkę w armii. Pierwszą dosyć bardzo dużą przeprowadził po roku 2013, kiedy doszedł do władzy. Wtedy odeszli z wojska skorumpowani generałowie, wyrzucono naprawdę około 10% generalicji. Musiała się pożegnać z mundurem. I wtedy zastąpili ich młodsi oficerowie, wydawało się, może nie tyle co nieskorumpowani, ale mniej skorumpowani, mniej zgnili, jeżeli chodzi o tą sprawę, a przede wszystkim bardziej kompetentni jednak w sprawach wojskowych. A teraz się okazuje, że raczej wygląda na to, że to nowe pokolenie też było dosyć mocno umocone w korupcję związaną z zamówieniami dla wojska, które już następowało po roku 2013, czyli już pod rządami Xi Jinpinga. Dlatego też pewnie mniej wiemy o tym, co się dzieje w wojsku, no bo teraz Xi Jinping musi represjonować ludzi, których sam wyniósł na wyższe stanowiska w wojsku, którzy mieli wprowadzić nową jakość, być nieskorumpowani. Okazało się, że niewiele mniejszym stopniu wykorzystywali swoje stanowiska dla bogacenia się niż tych ludzi, których nimi Xi Jinping wcześniej zastąpił.
Możemy więc zakładać, że w związku z tymi roszadami chińska armia jest w tej chwili osłabiona. Pytanie, jak bardzo. Z drugiej strony na pewno osłabiona jest chińska gospodarka, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części naszej rozmowy. Czy to oznacza, że ta perspektywa, której niektórzy się obawiają, że wkrótce dojdzie do jakiegoś globalnego konfliktu, który zacznie się od Tajwanu, od chińskiej próby zjednoczenia z tą wyspą, że ta perspektywa odsunęła się w czasie?
Ja myślę, że chińska armia, nieważne czy co się dzieje na szczytach dowództwa, ona przechodzi głęboką transformację technologiczną, sposobu myślenia o dowodzeniu, szkoleniu i tak dalej. Wprowadzane są nowe systemy uzbrojenia i to wszystko powoduje, że ta armia jest w stanie w tej chwili transformacji. Amerykanie czy sami Tajwańczycy podają informację, że ona najwcześniej będzie gotowa do przeprowadzenia jakiejś większej wojny w regionie, tym zakładamy próby przejęcia Tajwanu. Nie nazywajmy tego wyzwoleniem czy zjednoczeniem, bo wtedy pozostawiamy tylko w kliszę chińskiej
Jest to zjednoczenie z
propagandy
perspektywy chińskiej, oczywiście,
chińskiej,
tak.
tak. Czy to będzie rok 2027? To oczywiście nie oznacza, że natychmiast będzie wojna w roku 2027. To raczej wyznacza pewien horyzont, po którym Chińczycy mogą coś spróbować zrobić. No i oczywiście to okienko się tam zamyka w jakiejś perspektywie też czasu, kiedy programy modernizacyjne, uzbrojenia się, wyrównywania różnic, zarówno na samym Tajwanie, jak i Amerykanów i ich sojuszników w regionie. Trzeba pamiętać, że jeżeli dojdzie do wojny, to nie jest tak, że Chińczycy będą walczyć tylko z samymi Tajwańczykami czy tylko z samymi Amerykanami. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że natychmiast włączą się do tego i Japończycy, i Australia, i prawdopodobnie także Wielka Brytania, i może jeszcze inni sojusznicy w regionie. W efekcie tak naprawdę Chińczycy będą musieli walczyć z pewną dosyć sporą koalicją państw. Więc te państwa też zaczęły modernizować swoje armie, swoje siły. Zaczęły to robić później niż Chińczycy. No ale to okienko, które powiedzmy otworzy się Chińczykom w roku 2027, tam zacznie się w pewnym momencie zamykać. Czy to będzie rok 2037, kto wie. Ale myślę, że to jest tam, mamy gdzieś w perspektywie następnej dekady duże prawdopodobieństwo, że jeżeli ma dojść do tego konfliktu, że to wtedy nastąpi wtedy.
Jest jeszcze jeden czynnik, który może Chińczyków zniechęcać do militarnej próby przyłączenia Tajwanu do Chin kontynentalnych. Myślę o półprzewodnikach. Tajwan jest największym na świecie producentem półprzewodników, zwłaszcza tych najbardziej rozwiniętych, najbardziej zaawansowanych, kluczowych dla przemysłu nie tylko Chin, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale przemysłu w ogóle, na przykład niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Czy ten czynnik jest w stanie skutecznie odstraszyć Chińczyków? Czy ta krzemowa tarcza, nawiązuje tutaj do tytułu twojego niedawnego raportu wydanego przez Ośrodek Studiów Wschodnich, czy ta krzemowa tarcza jest w stanie obronić Tajwan? Czy jednak tej stuprocentowej pewności mieć nie możemy?
Moim zdaniem nie, bo to myślenie jest tak naprawdę projekcją naszego sposobu myślenia na politykę, na rządzenie. Projekt, zakładamy z góry, że każdy przywódca myśli podobnie, w ten sposób, że nie zrobi nic, co mogłoby zagrozić rozwojowi gospodarczemu, dobrobytowi jego ludności, którą zarządza, ponieważ to stanowi legitymizację jego władzy. Ale systemy komunistyczne, a Chiny są jednak systemem komunistycznym, mimo oczywiście patyny i pewnych zmian na to wprowadzonych ze względu na kulturę czy tradycje, ale w istocie swojej są systemem komunistycznym. Ten system niekoniecznie musi myśleć, opierać się na tej samej logice. On ma swoją własną logikę. I w takiej logice może istnieć pokusa, że owszem, ten przemysł półprzewodników na Tajwanie zostanie zniszczony, bo nie ma raczej szans na to, żeby Chińczycy zdołali go przejąć, bo jeżeli nie zostanie on zniszczony w wyniku działań wojennych, to sami Tajwańczycy mogą zostać. No, Tajwańczycy mogą zniszczyć, a jeżeli nie Tajwańczycy, to no, w ostatecznym rozrachunku Amerykanie mogą to zrobić z powietrza. Nie zmienia to faktu, że może istnieć pokusa w Pekinie, że okej, to zniszczmy to. Zniszczmy to i zobaczymy, kto lepiej znosi ból. Może być w Pekinie taka pokusa, że no to co, my stracimy może 20% PKB, ale nasz reżim jest w stanie to przetrzymać, a niech Amerykanie stracą 5% PKB i wtedy mogą tego nie przetrzymać. Obawiam się, że może być tego typu wariacka dosyć z naszego punktu widzenia, ale całkiem logiczna z punktu widzenia autorytarnego systemu logika po drugiej stronie.